Kochani, dobrze jest słyszeć słowo świadectwa, bo to jest takie z życia wzięte bezpośrednio i dobrze jest radować się i cieszyć się tym, że Pan prowadzi swoje dzieci. Że naprawdę pamięta o wszystkich, którzy Jego przyjęli do swojego serca. Jest to bardzo budujące dla nas, o czym Gnel mówił, dlatego że zawsze potrzebujemy potwierdzenia, że coś, co zrobiliśmy, no nie było na darmo, nie było nikomu niepotrzebne, ale jednak komuś się przydało. Już najbardziej cieszy to, że jeśli pomagamy, a ktoś przyjmuje Jezusa Chrystusa i mu później służy, prawda? To jest naprawdę zawsze dla nas wielkim pocieszeniem. Kochani, ja chciałem się z wami podzielić Słowem Bożym, które jest zapisane w pierwszym liście Piotra. Pierwszy list Piotra, przeczytamy takie fragmenty poszczególnych rozdziałów, 1317, strona 1317, przeczytamy z drugiego rozdziału fragment Słowa Bożego i to czytamy od pierwszego wersetu. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę, zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowo, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają, jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przez nich wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za zasłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, a króla czcijcie. Z trzeciego rozdziału od ósmego wersetu. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobrze. Niech szuka pokoju i dąży do niego, albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. I czwarty rozdział od pierwszego. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzyma jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa, Jego jest chwała, moc na wieki wieków. Amen. Kochani, ten fragment, który przeczytaliśmy, mówi nam o tym, jak my jako dzieci Boże powinniśmy się zachowywać, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy rozmawiać. Ale kochani, ważne jest, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, do czego my dążymy. W zasadzie, co chcemy osiągnąć. Jakie są nasze priorytety. W zasadzie, co nas zadowoli. Kochani, no możemy sobie powiedzieć, no nie warto o tym w ogóle rozmawiać, nie o tym nie warto mówić. Ale kochani, to nie jest tak. Bo wiecie, możemy być bardzo zdziwieni czasami. Kiedyś Jezus Chrystus zapytał pewnego człowieka, który wołał Jezusa Chrystusa, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Pamiętacie tego człowieka? To był pewien człowiek, który miał problem. Pewien problem miał. Wiecie, jaki był jego problem? On był niewidomy, prawda? Był niewidomy, nic nie widział, ślepy był. I wołał Jezusa Chrystusa i wołał Jezusa Chrystusa. Kiedy do Jezusa Chrystusa go przyprowadzili, Jezus Chrystus, tak jakby nie wiedział, jaki jest jego problem, pyta się, co chcesz, żebym ci uczynił. Dlaczego Jezus Chrystus się pyta ślepego człowieka, co chce, żebym ci uczynił? Bo wiecie, co ten człowiek mógł powiedzieć? Wiesz co, synu Dawida? Daj mi 5 złotych. Albo daj mi 1000 złotych. Albo daj mi 200 złotych. Prawda? Mógł tak powiedzieć? Mógł. Albo mógł powiedzieć, mój największy problem to jest to, że nie mogę z domownikami się dogadać. Powiedz moim domownikom, żeby wreszcie zaczęli się mną opiekować. Prawda? Mógł być różny jego problem. My, kochani, musimy jasno i wyraźnie wypowiedzieć się przed Bożym obliczem, a może czasami nawet powinniśmy sami przed sobą wypowiedzieć się, żebyśmy my też zdawali sobie sprawę, czego my właściwie chcemy, do czego my zmierzamy, w zasadzie jaki jest nasz cel. Ja jestem chrześcijaninem, jestem dzieckiem Bożym, ale w zasadzie co ja bym najbardziej tak chciał, żeby Bóg mi dał? Dom? 3 samochody? 2 samochody? 1 samochód? No co byśmy chcieli, żeby nam Jezus Chrystus dał? Urodę? Piękne ubrania? Kochani, no to jest ważne, żebyśmy sobie z tego zdali sprawę, bo my możemy wtedy być zdominowani przez te rzeczy. W zasadzie to te rzeczy będą dla nas głównym celem naszego życia. Ja chcę być sławny. Brat Gnell przed chwilą powiedział, podając przykład tego Józefa, tak domyślam się, że brat Gnell chce być premierem. No bo taki przykład dało Józefie, że o, premier, prawda? Nie, wiemy, że w tym świadectwie o co innego zupełnie chodziło. Ale mogłoby chodzić, prawda? W tym świadectwie, co brat mówił, można by powiedzieć, no najważniejsze dla niego to jest to, żeby zostać premierem. Kochani, ludzie się zabijają za tym, żeby stać się politykiem. Mi, gdyby kazali zostać politykiem, ja nie wiem, chyba bym zawału serca dostał. Nie do pomyślenia dla mnie. Zostać politykiem to dla mnie by była największa kara. Ale zobaczcie, ile jest ludzi, którzy chcą być politykami, prawda? Oni by wszystko zrobili, żeby być politykiem. Jesteś dzieckiem Bożym. Jezus Chrystus wziął ciebie w ręce. W zasadzie do czego zmierzasz? Co chcesz osiągnąć? Jezus Chrystus ci pomaga w różnych sprawach, pomaga ci. W zasadzie co jest twoim najważniejszym celem? I tak w marzeniach twoich w domu, kiedy siadasz sobie, masz chwilę spokoju, oderwany akurat od tego największego zgiełku, tej bieganiny, tej roboty, tego wszystkiego, tych zajęć. Masz chwilę wolnego, wytchnienia. I o czym marzysz? Co chcesz, żeby Bóg ci dał? Moglibyśmy powiedzieć, no chrześcijanin, no czego chrześcijanin może chcieć? No nieba, wieczności. Oj, kochani, obyśmy nie byli zdziwieni. Jezus Chrystus zapytał człowieka ślepego, czego on chce. Co chce, żeby mu Jezus Chrystus uczynił? I on chciał tego głównego celu, rozwiązania swojego tego najważniejszego problemu. Na pewno miał wiele i innych problemów, bo jak był ślepy, to też i do pracy nikt go nie wziął. Nie miał z czego żyć. Nie wiadomo, czy w ogóle rodzinę miał, nie jest tu napisane. Jeśli miał, to nie wiadomo, czy ta rodzina się nim opiekowała, czy nie. Jeśli przy drodze siedział, to można się domyślać, że albo rodzina z żebraniny jego żyła, albo nie miał rodziny, albo się nim nie opiekowała, jeśli ją miał. Ale on powiedział o jednej rzeczy, która stwarzałaby dla niego w zasadzie pewnie więcej problemów. No bo jak zacznie widzieć na oczy, będzie musiał pójść do roboty, tak? Będzie musiał na siebie zarobić. No bo wtedy już nie będzie siedział przy drodze i żebrał. No bo jak ślepy przy drodze żebrał, no to tam ludzie z litości rzucali. Ale jeśli już w pełni zdrowy, no to mogliby mu powiedzieć, człowieku, za robotę się weź. Ale on powiedział, synu Dawidowy, chcę rozwiązania tego mojego najważniejszego problemu. Chcę na oczy widzieć, chcę przejrzeć. Jezus Chrystus co mu uczynił? Sprawił, że on zaczął widzieć. My jako dzieci Boże mamy pewne dążenia i chcemy coś osiągnąć. I w tym fragmencie, które przeczytaliśmy, jest powiedziane w 10 wersecie 3 rozdziału jest powiedziane, kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre. Kto z was chce być zadowolonym z życia i oglądać dobre dni? Jest ktoś taki tutaj na tym miejscu, który by chciał? No właśnie. A wiecie, Jezus Chrystus przez sługę swojego Piotra podaje dokładnie, jak to osiągnąć. Ja tu sobie to wypunktowałem, żeby to jasno i wyraźnie można było przeczytać. Kto chce być zadowolony z życia i chce oglądać dni dobre? Po pierwsze, niech powstrzyma, co? Język swój od złego. Po drugie, niech powstrzyma wargi swoje od mowy zdradliwej. Po trzecie, niech odwróci się od zła. Po czwarte, niech czyni dobrze. Po piąte, niech szuka pokoju i po szóste, niech dąży do pokoju. I to jest cała tajemnica, żeby być zadowolonym z życia i oglądać dobre dni. Powiedzielibyśmy, no tylko tyle? No to przecież to jest proste. No prawie wszystko osiągnąłem. Prawie wszystko już zrobiłem. Jest w zasadzie już tylko oczekiwanie na dni dobre i oglądanie, zadowolenie z życia na oglądanie dobrych dni. Ale kochani, wiecie, największy problem, o którym mówi Pismo Święte, to jest głównie w tym, co jest powiedziane w tych pierwszych punktach. I w Księdze Psalmów, 34 psalm, mówi, tu jest kilka takich ciekawych wersetów, od 7 wersetu jest powiedziane, ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Kochani, tak przy okazji czytania tego fragmentu, to wam powiem, weźcie sobie do serca ten psalm, bo on jest bardzo ważny, wiecie? Wyznawajcie go przed Bogiem wtedy, kiedy potrzebujecie Bożej ochrony, bo powiem wam tak szczerze, działa. Naprawdę działa. Ja ten psalm biorę zawsze, kiedy potrzebuję ochrony dla siebie, dla swojej rodziny. Wyznaję ten psalm. Powiem wam szczerze, w tym miejscu to nawet taką plamę mam w Słowie Bożym, bo ja zawsze na kolana staję i tak palce kładę na ten werset. I tak trzymam i tak się modlę, wiecie? Działa, naprawdę działa. Dlatego powiem wam szczerze. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją. I ratuje ich, ratuje ich. Wyznawajcie, to naprawdę działa. Ale czytajmy dalej. Bójcie się Pana, święci Jego. Bo niczego nie brakuje tym, którzy się go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie. Nauczę was bojaźni pańskiej. Jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? To samo czytaliśmy przed chwilą. Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się oń. Oczy pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy jego słyszą ich krzyk. Oblicze pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, aby wytracić z ziemi pamięć ich. Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego. Aż się wierzyć nie chce, nie? Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego. Powiedzielibyśmy, niemożliwe. Ale słuchajmy, Słowo Boże mówi, wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala ich ze wszystkich. To jest to, co jest naprawdę dla nas, dzieci Bożych, potrzebne. Dlatego, że nieszczęścia mogą spadać i one będą spadały i będzie ich czasami nawet dużo, czasami nawet dosyć dużo, ale my mamy być ludźmi, którzy liczą na Pana. Naprawdę liczą na Pana, bo Pan jest tym, który ma moc wyzwolić i wyzwala. Dlatego też powiedziane jest w tym fragmencie, który czytaliśmy, że człowiek wierzący, dziecko Boże, niech szuka pokoju i jeszcze jedno o pokoju jest powiedziane, niech też dąży do tego pokoju. Nie tylko szuka i znajdzie, ale też zmierza do niego. Niech w tym kierunku konkretnie działa. Teraz jeśli chodzi o nasz język, kochani, to w tym fragmencie i w tamtym, który przeczytaliśmy w psalmie, jest powiedziane dokładnie to samo. Niech powstrzyma swój język od złego, a wargi swoje odmowy zdradliwej. Podobna rzecz jest powiedziana w liście Jakuba. I w liście Jakuba w 3 rozdziale od 2 do 8 wersetu jest powiedziane tak. Dopuszczamy się wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Nawet okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jaki odpowiada woli sternika. Tak samo język. Mimo, że jest małym organem, ma powód do wielkich przechwałek. Język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci ciało, całe ciało. Wszystkie gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich można ujarzmić i rzeczywiście ujarzmił je rodzaj ludzki. Nikt z ludzi natomiast nie jest w stanie ujarzmić języka. Krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Dziwicie się? Wiecie, powiem wam szczerze, że możemy oglądać ludzi, którzy są naprawdę bardzo pobożni w swoim postępowaniu. Żyją naprawdę w sposób taki, powiedzielibyśmy, należyty, prawda? Ale w niektórych sytuacjach coś wypowiadają i ups, zatrzymują się. Ale już wypowiedzieli, prawda? Nie są w stanie zapanować. Kochani, wiele razy możemy oglądać ludzi, którzy są bardzo kulturalni, naprawdę bardzo kulturalni, wykształceni, kulturalni. I czasami możemy posłyszeć, jak z ich ust wychodzą słowa, które zupełnie do nich nie pasują, prawda? Całkowicie nie pasują. A co to się stało? Że z ust takiego człowieka wychodzą tego rodzaju słowa. A no kochani, Słowo Boże mówi, że człowiek jest wtedy doskonały, kiedy umie zapanować nad swoim językiem. Jest doskonały, kiedy umie zapanować nad słowami, które wychodzą z jego ust. I jeśli człowiek jest w stanie zapanować nad słowami wypowiadanymi, To też powiedziane jest o tym człowieku, że ten człowiek może całe ciało swoje utrzymać na wodzy. Jest w stanie całą swoją osobowość utrzymać w odpowiednim porządku. To jest człowiek, który jest w stanie działać w sposób zorganizowany, naprawdę zorganizowany. Dziwicie się? Nie dziwcie się temu. Każdy z nas może siebie złapać na wypowiedzianych słowach. Niekoniecznie muszą to być akurat przekleństwa. Są ludzie, którzy przekleństw nigdy w swoim życiu nie wypowiadają, nie wypowiedzieli i nie wypowiadają. Możemy powiedzieć to w takim razie, to są ludzie doskonali, którzy nie wypowiedzieli żadnego przekleństwa? Nie, to nie o to wcale chodzi. To wcale nie o to chodzi, że jeśli nie wypowiemy żadnego przekleństwa swoimi ustami, to już jesteśmy doskonali. Możemy nie powiedzieć przekleństwa, ale możemy wypowiedzieć wobec innych ludzi takie błogosławieństwa, które dokładnie w same pięty im pójdą. Takie błogosławieństwa możemy im wypowiadać. Kochani, ja powiem wam szczerze, ja przekleństw nie wypowiadam, ale powiem zupełnie szczerze, nie jestem doskonały w swoich wypowiedziach. Nie. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, powinniśmy nasz język doprowadzić do porządku. Naprawdę powinniśmy nasz język doprowadzić do porządku. Bo nasz język jest niezwykle ważny. Naszym językiem możemy narobić mnóstwo zła, wiecie? Możemy zniszczyć wiele rzeczy. Możemy doprowadzić do upadku wiele osób. Możemy doprowadzić do tego, że nie będzie żadnego pokoju, prawda? Można swoim językiem tak się wypowiadać, że w żaden sposób nie możemy się ze sobą dogadać, prawda? W żaden sposób nie możemy się dogadać. Ty mówisz tak, ja mówię tak, ty mówisz tak, ja mówię tak. I w żaden sposób nie możemy wspólnego języka znaleźć. W żaden sposób nie możemy uzgodnić czegoś. Kochani, wiecie, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie, że my jesteśmy dziećmi Bożymi, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, ludem Bożym. Jesteśmy świętymi, Bożymi dziećmi. Czy o Jezusie Chrystusie możemy powiedzieć, że Jego język był niedoskonały? Prawda, że nie? Czy Jezus Chrystus wypowiedział chociażby jedno słowo, które nie byłoby na miejscu, które nie byłoby w porządku? Powiedział, a później ugryzł się w język, powiedział, a słuchajcie apostołowie, to tam, no, wyleciało mi tak, wiecie, no każdemu się zdarza, no wyleciało mi, no więc zapomnijcie o tym, co mówiłem, teraz już mówię tak, jak ma być, no. Czy było tak w życiu Jezusa chociaż raz? Nie, no na pewno było, no raz na pewno było, tylko nie zapisali. Z szacunku dla Jezusa Chrystusa nie zapisali. Czy tak? Nie. Jezus Chrystus był pod każdym względem doskonały. Był mężem doskonałym. Doskonałym w cierpieniu. Doskonałym w słowach. Doskonałym w czynach. A jednak go ukrzyżowali. Za co go ukrzyżowali? Za nasz język. Wiecie? Zwróćcie na to uwagę. Za nasz język. Za nasze słowa. Za nasze wypowiedzi. Za nasze niedoskonałości. On był właśnie ukrzyżowany. Chociaż on nie powiedział nic, za co by zasłużył na śmierć. Nic nie powiedział takiego. Chcieli go przyłapać na słowa. Wiecie, to nie było tak, że Jezus Chrystus wypowiedział, a później przeprosił, że tak mu wyleciało, tylko oni chodzili za nim i każde słowo słuchali, żeby chociaż na jednym słowie go przyłapać. I wiecie, na czym go przyłapali? Powiedział, że zburzcie tę świątynię, a ja ją w 3 dni odbuduję. Ot, złoczyńca, co powiedział. I to był powód, dla którego należało go ukrzyżować. Należało go ukrzyżować. A już najbardziej haniebne to, że powiedział, że Bóg Ojciec jest Jego Ojcem. Że On jest Synem Boga. To już było straszne, wiecie? Kochani, gdyby w naszym życiu tylko tyle zła w wypowiedziach było znalezionych, no to by było naprawdę wspaniale. No cudownie by było. Możesz tak szczerze podejść do wszystkich swoich wypowiedzi, do wszystkiego, co mówisz i zdać sobie sprawę, czy to jest naprawdę w porządku w świetle Pisma Świętego. Wszystko, co mówiłeś do innych ludzi, wszystko, co mówiłeś tak pod nosem, że nikt nie posłyszał, bo coś tam nie tak ci zrobili, to ty tam wtedy powiedziałeś, aż żeby cię i tak... Ale nikt nie posłyszał, nie. Ty słyszałeś, Bóg też posłyszał, ale inni nie słyszeli tego. Dobrze, że nie słyszeli, no może i dobrze. Tylko, że Bóg jednak słyszał i coś trzeba z tym zrobić. Coś trzeba z tym zrobić, trzeba w jakiś sposób to załatwić. Ale Bóg powiedział bardzo wyraźnie przez swoje święte słowo. W Jakuba 1 rozdziale 26 wersecie jest powiedziane, jeśli ktoś sądzi, że jest bogobojny, lecz nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swoje serce, tego bogobojność pozbawiona jest podstaw. Pozbawiona podstaw bogobojność. Nie ma żadnych podstaw, żeby mówić, że jest bogobojny. Jeśli nie powstrzymuje swojego języka. A w 3 rozdziale Jakuba dalej, ten fragment, który już czytaliśmy wcześniej, jest powiedziane, nim, czyli tym językiem, sławimy Pana i Ojca. I nim przeklinamy ludzi, stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Wiecie, co dalej apostoł Jakub mówi? Tak, bracia moi, być nie powinno. Tak nie powinno być. Jakub nie mówi w tym momencie, tak nie jest. On mówi, tak jest, ale tak być nie powinno. I wiecie, co dzieci Boże powinny w swoim życiu czynić? Założyć jakieś dobre filtry na swoje słowa, na to, co wypowiadają. Kochani, powinniśmy naprawdę porządnie ugryźć się w język czasami, kiedy mamy coś powiedzieć. Może nawet korzystniejsze by było tak się ugryźć, żeby odgryźć sobie kawałek języka. Odrośnie, nie bójcie się, język odrasta. Może warto by było czasami odgryźć sobie, żeby nie wypowiedzieć słów, bo my możemy powiedzieć, ach, co tam, przeproszę Boga i będzie w porządku. Nie będzie w porządku, kochani, wcale nie będzie w porządku. Będzie załatwiona tylko sprawa odpowiedzialności i kary za to, że uczyniliśmy źle. Ale Bóg wcale nie powie, słuchaj, jestem taki szczęśliwy, że źle uczyniłeś. Dobra, już, nieważne, przeprosiłeś, to jest nieważne, że zrobiłeś. Możesz znów zrobić, ale pamiętaj, żebyś przeprosił. Bóg nie chce, żebyśmy traktowali Jego przebaczenia jako coś takiego zasadniczego, dobrego, takiego wspaniałego, że my możemy sobie grzeszyć i możemy grzeszyć. Nie wyciągaj wniosku, że Boże przebaczenie pozwala ci na grzeszenie. Boże przebaczenie pozwala ci na to, żebyśmy nie zginęli z tym światem. Żeby nas nie pochłonął ten świat, żebyśmy nie zostali wrzuceni do piekła. To tylko na to nam pozwala, ale Bóg wcale nie jest szczęśliwy, jeśli czynimy źle. I im więcej źle czynimy, tym łaska Pańska mocniej obfituje i Bóg jest bardzo zadowolony. No bo Jego łaska obfituje coraz bardziej, więcej grzechów jest przebaczonych i bardziej jest użyteczna krew Jezusa Chrystusa. Czy do takich wniosków dochodzimy? Pod pozorem wolności, Słowo Boże mówi, nie pobłażajcie ciał. Jeżeli oznacza, że jesteście wolni, to nie oznacza, że macie więcej źle czynić. Prawda, że nie tak? Dlatego, kochani, to jest ważne, aby dzieci Boże zaczęły się zastanawiać i 20 razy wcześniej pomyślały, zanim coś powiedzą. To jest taka niby zwykła życiowa mądrość, prawda? Kilka razy się zastanów, zanim raz powiesz. I ludzie w tym świecie tak powtarzają, mówią o tym, mówią. Tylko, że tego zupełnie nie stosują. A jeszcze wam powiem ciekawszą rzecz, że ludzie w tym świecie nawet nie są w stanie tak czynić. Ty jako dziecko Boże masz możliwość tak czynić. Wiesz dlaczego? Dlatego, że masz czyste sumienie dane Ci przez Boga, przez Ducha Świętego. I masz moc Ducha Świętego, masz tego, który stoi na straży Twoich słów. Jeśli tylko poddasz się Jego głosowi, jeśli tylko posłuchasz, jak Cię napomina wtedy, kiedy chcesz coś powiedzieć, to na pewno tego nie wypowiesz. Na pewno nie dojdzie do tego, żeby złe rzeczy wyszły z Twoich ust. Bo Duch Święty będzie Ciebie pilnował. Duch Święty będzie Ci wtedy pomagał. Kochani, ja Wam powiem, czasami, nie mówię, że zawsze, ale czasami tylko zdarzyło mi się taka sytuacja, kiedy naprawdę chciałem powiedzieć coś, co się Bogu na pewno by nie spodobało. I Duch Święty wtedy mi powiedział, nie mów tego, nie mów tego, ja Cię zatrzymuję, ja Ci nie pozwalam. Ale można to zagłuszyć. Duch Święty nie krzyczy w taki sposób, że nie słyszysz, co inni do Ciebie mówią, bo Duch Święty akurat krzyczy. Nie. Duch Święty mówi w taki sposób, że Ty się musisz wyciszyć, żeby posłyszeć. Ale jeśli to zrobisz, na pewno na tym skorzystasz. Na pewno skorzystamy zawsze, kiedy Duch Święty do nas mówi. Duch Święty nigdy nie mówi, idź, weź, zabij, ukradnij, okłam. Prawda? Duch Święty, jeśli mówi, to mówi tak jak Słowo Boże. Mówi tak jak Jezus Chrystus chce, abyśmy postępowali. Ja wiem, chcielibyśmy być zadowoleni z życia. Chcielibyśmy tacy być, wiecie. Życie, o tak mi się układa. Dobre dni przede mną. Za mną ile dobrych dni. Wspaniale jest. Po prostu cudownie. Wszystko jest okej. Wszystko jest naprawdę tak, jak ma być. Jestem naprawdę zadowolony z życia. Kryzys, a ja jestem zadowolony. Jestem zadowolony, bo im gorzej, tym dla mnie jest lepiej. Bo ja mam firmę pogrzebową, więc im gorzej, tym lepiej. Tak. Tak. Kochani, nie o to chodzi, że jak się gorzej dzieje, to my mamy taką firmę, że my wtedy najwięcej zarabiamy. Nie o to chodzi. Chodzi o to, kochani, że jak naprawdę wchodzimy na Bożą ścieżkę, to nie oznacza, że my wchodzimy na ścieżkę wojny. Ale my wchodzimy wtedy na ścieżkę pokoju. Pokoju z Bogiem. Pokoju z naszym Stwórcą. Będziemy oglądali dobre dni. Będziemy zadowoleni z życia. Naprawdę będziemy zadowoleni z życia. Jeśli powstrzymamy swój język od złego. A spróbuj powstrzymać swój język od złego. Zacznij wkładać w to pracę, żeby powstrzymywać swój język od wypowiadania złych rzeczy. Zobaczysz, jak się to trudno robi. Wiecie, ja próbowałem sobie taki dzień, na przykład wyznaczałem sobie jutro. Jutro będzie taki dzień, że ja będę do żony taki grzeczny, taki miły. Nawet jakby coś i nie tak... ona zrobiła, że ja jakbym czego innego oczekiwał, albo zachowała się jakoś inaczej, niż ja bym oczekiwał. I dzieci, i ludzie. Kogo nie spotkam, będę taki miły. I przychodzi ten następny dzień. Wiecie, już od samego rana ja pilnuję swojego języka, pilnuję swoich wypowiedzi, wszystko staram się, do miasta i tam te wszystkie sprawy, wszystko te. Myślicie, że coś z tego wyszło? Jak myślicie, wyszło? Nie, oczywiście, że nie. To był jeden z najgorszych dni, jakie można sobie wyobrazić. Wszystko było źle. Absolutnie wszystko. Co nie robiłem? Jak się nie starałem? No nie wyszło. No po prostu nie wyszło. Ten mi tak powiedział, no trzymam język, żeby nie wypowiedzieć. Trzymam język, ale do pewnego momentu. Już mi tak wlazł na oczy, że się nie dało zatrzymać. No nie dało się, no wytrzymalibyście? No powiedzcie szczerze, wytrzymalibyście? No pewnie, że się nie da. Jak? No jak można? No nie można tak postępować, więc trzeba się wypowiedzieć konkretnie, prawda? Konkretnie. Nie przeklinając oczywiście, nie. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Nasz język jesteśmy w stanie opanować tylko wtedy, kiedy poddajemy się działaniu Ducha Świętego i słuchamy, co Duch Święty do nas mówi. On będzie miał dobrą radę, on będzie miał dobre wyjście, on będzie miał dobrą ochronę dla nas i dobrą opiekę. On nam da moc, on nam da siłę, on da nam mądrość do tego, żebyśmy powstrzymywali swój język od złego. Chcemy, żeby było życie fajne. Chcemy oglądać dobre dni, żeby nam się dobrze układało. Chcemy. Bóg mówi tak. Ja ci dopomogę we wszystkim. Ja wezmę twój język na wodze. Ja poprowadzę. Ja ci dam swoją świętość. Dam ci swoje uświęcenie. Tylko posłuchaj mnie. Daj się poprowadzić. A zobaczysz, że pewne rzeczy się będą zmieniały. Wiecie, kiedy widziałem taki dzień, który się dobrze układa, on nie zależał od mojego postanowienia. Nie zależał. Jutro będę święty. Jutro mój język będzie naprawdę czysty. Dobrze sobie postanawiałem, wiecie? Bo może czasami niektórzy nawet nigdy nie postanawiali tego. Ja wiele razy to postanawiałem, próbowałem. Autentycznie próbowałem. Autentycznie, wiele razy. Ale wiecie, kiedy wychodził taki dzień? Kiedy poprzedniego dnia dbałem o czytanie Słowa Bożego, o modlitwę, tyle, ile miałem czasu oczywiście. No to wiadomo, że cały dzień nie siedziałem, nie czytałem, nie modliłem się, tylko wtedy, kiedy mogłem. I modliłem się i prosiłem, Panie i Boże, będę słuchać, co będziesz do mnie mówił. Ale pozwól, żeby ten jutrzejszy dzień był taki miły. Żebym ja do ludzi był taki miły, taki serdeczny. Żeby wszyscy inni ludzie odczuli to, że jestem twoim dzieckiem. Ten dzień wychodził. Ten dzień naprawdę wychodził. Ale wiecie, o co Bogu chodzi? O to, żeby z naszej strony, jako dzieci Bożych, było to pragnienie, żebyśmy w ogóle widzieli taką potrzebę. Żebyśmy widzieli taką potrzebę. Bóg mówi, chcę, żeby twoje życie było dobre. Chcę, żeby twoje dni były dobre. Ja ci pomogę w tym. Ja ci w tym pomogę. To ma tak wyglądać i tak. I mój Duch Święty ciebie poprowadzi i będzie tak. I będzie tak. Tu nie ma powiedziane i całe twoje życie będzie usłane różami, czy będzie zaścielone dywanami. Nie, nie. Każdy dzień. Tu jest wymieniony każdy dzień. Chcesz oglądać dobre dni. Kolejne dobre dni. To jest walka o każdy dzień, ale my musimy podjąć tę walkę. My musimy zapragnąć tego. My musimy chcieć, żeby nasz język był inny. Chcesz dobre dni? To wiedz, z czego się to bierze. Dowiedz się, z czego się to bierze, w jaki sposób się do tego dochodzi. Postanów, żeby tak było. Zacznij dążyć do tego. Szukaj pokoju. Ale też i dąż do niego. Rób coś, żeby ten pokój mieć. Kochani, dobre dni byśmy wzięli tylko w prezencie, żeby ktoś nam je dał. Panie Boże, daj mi dobre dni. I ten dobry dzień, i następny dobry dzień. I tak. Poniedziałek daj mi dobry, wtorek daj mi dobry, jeszcze środę też daj mi dobrą. Może być jeszcze czwartek i piątek dobry. W sobotę i niedzielę sam sobie poradzę. Kochani, to jest troska o konkretny, każdy następny dzień. Jeśli wychowujemy dziecko jako rodzice, to nie myślimy sobie, tak, w poniedziałek się nim zajmę, we wtorek, środę niech się sam sobą zajmuje, a ja później jeszcze w czwartek się trochę nim zajmę. Czy tak rodzice myślą o swoich dzieciach? Ci, którzy dzieci mają, to wiedzą doskonale. Nie. Tu trzeba każdy konkretny dzień, kolejny, myśleć o tym, co będzie jadło, w co się będzie ubierało, jak będzie miało być umyte. Wszystko, wszystko musisz zatroszczyć się o dziecko. Wszystko musisz od początku do końca, każdy dzień, po kolei. Nawet jak będzie spało, to ty musisz się zatroszczyć. O wszystko. Tak Jezus Chrystus chce się zatroszczyć o ciebie jako dziecko swoje. Jesteś dzieckiem Bożym, tak mówimy? No to Bóg się o ciebie zatroszczy. Naprawdę się zatroszczy, tylko się mu poddaj. jak dziecko, to musi się rodzicom poddać. Musi się Ojcu Niebiańskiemu poddać, a będzie cię prowadzić. Chcesz zadbać o swój język? Musisz zacząć widzieć potrzebę dbania o niego. Jeśli nie widzisz takiej potrzeby, no to się nie ma o co zabiegać, nie ma się o co starać. Jakub powiedział bardzo wyraźnie, język to jest wielkie niebezpieczeństwo. Wielki ogień zapala mały, wielki las zapala mały ogień. Tam Jakub właśnie o tym mówi. I język potrafi zapalić potężną burzę. Zapalić potężną burzę. Straszne nieporozumienia. Jak chcecie dowiedzieć się, jakie nieporozumienia z wypowiedzi mogą być, to posłuchajcie, co politycy się wypowiadają. Jeden o tym powiedział, to ten, to, o tym, tam, tu, tam taki sąd, oni tam się dochodzą, co kto przeciw komu powiedział. Już nawet nie słucham, co kto o kim powiedział, bo to tyle tego jest, że nie ma już o czym słuchać. Każdy o każdym coś tam mówi, prawda? I to są sprawy tylko języka, tylko słów, tylko wypowiedzi, prawda? Tam nikt nikogo nie pobił, prawda? Tam gdzieś za granicą to się nieraz politycy biją. U nas to raczej nie. U nas tylko mówią. Słowa. I jest za co się sądzić, jest za co do więzienia się wsadzać, jest za co kary nakładać, prawda? Za język tylko, za słowa. No co słowo może znaczyć? No nic nie znaczy, a jednak zobaczmy, jak dużo znaczy słowo. Czy my mamy być dziećmi Bożymi, które nie wiedzą, co wypowiadają? Mamy zacząć panować nad naszym językiem. Panować. Bo nie ma co nawet mówić o pobożności. Pobożność będzie bezpodstawna zupełnie. Jeśli nie próbujemy coś zrobić z naszym językiem. Jeśli nie próbujemy opanować naszego języka. Jeśli twoje usta wypowiadają, co chcą, i kiedy chcą, to jest niedobrze. To naprawdę z nami jest niedobrze. Wiedzmy o tym. Tak mówi Słowo Boże. Musimy zacząć panować nad naszym językiem. Naprawdę zacznijmy widzieć taką potrzebę, bo to jest niezwykle ważne. I niech was Bóg błogosławi, kochani.